Witam Was serdecznie. Ja mam nadzieję, że dla Was taką samą przygodą jak dla mnie jest czytanie Listu do Kolosan. Że odkrywacie tam wiele rzeczy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj poszli dalej i będziemy czytać w drugim rozdziale wersety od 9 do 12. To jest dalsza część, jako że dzisiaj dość sporo wersetów jest do przeczytania. Słuchajcie, to ja Wam przygotowałem takie kartki z tymi wersetami, abyśmy nie musieli za bardzo kartkować, nie tracić czasu na kartkowanie Słowa Bożego, ale mamy te wersety przygotowane. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, przeczytamy na początek ten tekst, który będziemy rozważać, ale przeczytamy go, żeby było w kontekście, to przeczytamy go gdzieś tak od wersetu odów, wersetu 8, dobrze? Więc List do Kolosan czytamy w drugim rozdziale wersety od 8 do 12. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Pamiętacie, że ten werset bardzo szczegółowo rozważaliśmy ostatnim razem, tydzień temu. A teraz czytamy dalej tak. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Teraz wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Taki tekst na pierwszy rzut oka wydaje się dość skomplikowany, ale spróbujmy się z nim zmierzyć, pochylić się nad nim i troszeczkę nad nim się zastanowić. Więc 9 werset zaczyna się od no nie, to jest niesamowite, kluczowe stwierdzenie Listu do Kolosan, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Jak gdyby Paweł powtarza myśl, którą już wcześniej wypowiedział. Pierwszy rozdział, 19 werset mówi, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia. Tamtego słowa boskości nie ma. No, tłumacze dodają to, aby dojaśnić, ale tutaj Paweł sam dojaśnia, tak? W nim upodobało się Bogu, żeby w nim zamieszkała cała pełnia, a tutaj jakby dojaśnia. Czego pełnia? Pełnia boskości. I pamiętacie, że mówiliśmy, że w Chrystusie mieszka cała pełnia boskości, a nie oznacza to, że Chrystus jest jakimś drugim Bogiem. Tak? Bo to ta sama dokładnie boskość, która jest w Ojcu, tak? Mieszka dokładnie w Nim. Że to nie jest drugi Bóg, tylko to jest ten sam Bóg i ta sama boskość zamieszkała w Nim. Tutaj jest dodane takie słowo w ciele, czyli somatikos, czyli ta boskość. Boskość samego Boga zamieszkała w ciele. Słuchajcie, niesamowita tajemnica, ogromna doktryna naszej wiary. Wcielenie samego Boga. Wcielenie Syna Bożego. Prawda? Stoimy tutaj przed ogromną tajemnicą, ale tak się Bogu podobało. Tak właśnie Bóg postanowił, że Jego boskość, cała boskość i cała pełnia tej boskości zamieszka w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. I to jak? Cieleśnie jest tutaj napisane. Cudowne wypełnienie się starotestamentowych obietnic o tym, że Bóg zamieszka pośród swojego ludu. Prawda? Że Bóg zamieszka pośród swojego ludu. I teraz chciałbym zwrócić waszą uwagę na chwilę na słowo boskość. Po polsku jest to jedno słowo. Grecy mieli dwa słowa boskość. Jedno to było słowo teotes, a drugie troszeczkę się różniące teoites. Takie i tam jest dodane, prawda? One oznaczały dwie różne rzeczy. Mianowicie boskość, ta pierwsza, teotes, ona jest używana w Nowym Testamencie, to drugie, nie, tego drugiego słowa nie znajdujemy tam. Ono oznacza boskość w sensie natury. Tak? To drugie słowo oznacza boskość w sensie atrybutów, przymiotów, tak? Czyli gdyby było tamto słowo użyte, oznaczałoby to, Jezus jest boski w tym sensie, że ma boskie atrybuty, boskie przymioty. Ale jest użyte to słowo teotes, to, które oznacza, że Jezus jest z natury Bogiem, tak? My w polskim nie mamy rozróżnienia, Anglicy też mają rozróżnienie tych dwóch boskości, ale my nie mamy tego. Natomiast warto jest o tym wiedzieć, że Biblia mówi o tym, że Jezus nie jest Bogiem przez to, że otrzymał boskie atrybuty, tak? Że Jezus nie jest Bogiem przez to, że ma boskie przymioty, ale że jest Bogiem dlatego, że jest samym Bogiem, że taka jest Jego natura po prostu. To jest bardzo ważne. Nie można powiedzieć, że Jezus był boski, bo miał boskie atrybuty. Mówimy, Jezus jest Bogiem z natury, prawda? Był i jest Bogiem. 10 werset czytamy: i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Zwróćcie uwagę, że powtarza się to, co kilka razy Paweł tu używa. Na wszelkie nadziemskie władze i zwierzchności. Pamiętacie, w 16 wersecie 1 rozdziału jest powiedziane, że On te, Chrystus, te nadziemskie władze i zwierzchności stworzył. Tutaj jest napisane, że one wszystkie Mu podlegają. Jezus stworzył te nadziemskie władze i te zwierzchności i one Mu wszystkie podlegają. I uwaga, i macie pełnię w Nim. Co to oznacza, macie pełnię w Nim? Wiecie, jeżeli mamy pełnię w Nim, to znaczy, że nie musimy szukać nigdzie indziej, tak? Jeżeli w Chrystusie jest cała pełnia, to nie muszę biegać i szukać gdzie indziej czegoś, czego nie znalazłem w Chrystusie. Czegoś, czego Chrystusowi być może brakuje. Nie. Macie pełnię w Nim. Od razu zapisałem tutaj na samym początku werset z przypowieści, który bardzo często na przykład Janusz powtarza. I kiedy mówimy, mamy pełnię w Chrystusie, to możemy przypomnieć sobie to, co mówi Salomon. 17 rozdział 24 werset przypowieści mówi tak. Pierwszy werset na tych waszych kartkach. Roztropny ma twarz zwróconą ku mądrości. Przez Nowy Testament, jak to czytamy, co to jest? Naszą mądrością od Boga jest kto?
Chrystus.
A więc roztropny ma twarz zwróconą ku mądrości, lecz oczy głupca błądzą po krańcach ziemi. Słuchajcie, to jest właśnie pobożność. Człowiek pobożny, człowiek, który odnalazł pełnię w Chrystusie, który jest świadomy tego, że w Nim ma pełnię, to będzie człowiek, którego oczy ciągle są w tym samym miejscu. Zwrócone są na Chrystusa. Tak? Jeżeli wątpimy, że w Nim mamy pełnię, będziemy próbować szukać gdzie indziej, prawda? Oczy głupca błądzą po krańcach ziemi, tak jak tutaj jest napisane. Ale my jesteśmy przekonani, słuchajcie, o tym. Mam nadzieję, że powiecie amen. My jesteśmy przekonani, że nie ma co szukać gdzie indziej, bo w Chrystusie jest wszystko. Amen?
Amen.
Amen. No to zmierzmy się z 11 wersetem. To jest, słuchajcie, werset, który jest nabrzmiały różnymi znaczeniami teologicznymi. No i mam nadzieję, że uda mi się wam przekazać to w miarę jasno, co tutaj czytałem. W Chrystusie, w Nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Zmierzmy się z tym obrzezaniem. Dlaczego w ogóle Paweł umieszcza taki tekst w liście do Kolosan? Prawdopodobnie stało się coś takiego, jak z Galacjanami. Przyszli jacyś ludzie, prawda? I co powiedzieli? Że owszem, wy jako chrześcijanie z pogan, wy Kolosanie, tak? Jako chrześcijanie z pogan, wam brakuje pewnego bardzo istotnego elementu. Wam brakuje pewnego bardzo istotnego znaku przynależności do ludu Bożego. A jest nim? Obrzezanie, prawda? Pamiętacie, jak do Galacjan też przyszli ludzie, jacyś od Jakuba jest napisane, czyli z Jerozolimy, i przyszli od Jakuba i powiedzieli, nie możecie być zbawieni, jeżeli nie dacie się obrzezać i nie będziecie przestrzegać zakonu Mojżesza, prawda? I tutaj prawdopodobnie też przyszli jacyś ludzie, którzy mówią, no zaraz, wy należycie do ludu Bożego, chcecie to powiedzieć? Przez wiarę w Chrystusa? Owszem, tak, my też wierzymy w Chrystusa, ale to nie jest takie proste. Brakuje wam tego bardzo istotnego znaku. Powinniście jeszcze się dać obrzezać. I wtedy to jest ten właściwy, istotny znak, prawda? A jak Paweł reaguje? Co Paweł mówi, słuchajcie? Otóż Paweł mówi tak, nie mówi, uwaga, chciałbym, żebyście dobrze to usłyszeli. Paweł nie mówi, obrzezanie jest niepotrzebne. Paweł mówi coś zaskakującego. Mówi tak, słuchajcie moi drodzy, wy już jesteście obrzezani. Obrzezanie jest konieczne, oni mają rację, ale wy już jesteście obrzezani. To obrzezanie, czytajmy ten tekst, ono ma dwie cechy. Po pierwsze, nie zostało dokonane ludzką ręką, po pierwsze, tak? Po drugie, polega na zewleczeniu grzesznego ciała. O tym drugim będziemy za chwilę mówić. Natomiast zajmijmy się teraz tą pierwszą. Dokonane jest to obrzezanie, o którym mówi Paweł, a o którym twierdzi, że Kolosanie już zostali nim obrzezani. Ono zostało dokonane nie ręką ludzką. To pierwsza rzecz. W rzeczywistości odkupienia, w rzeczywistości nowego przymierza, w tej nowej relacji z Bogiem, w Chrystusie, nie ma znaczenia, uwaga, czego może dokonać człowiek, czego człowiek dokonuje, tak? Ale my w nowym przymierzu polegamy na tym, czego dokonał i czego dokonuje kto? Bóg. Czego dokonał Bóg w Chrystusie. Nie ludzką ręką. Tutaj w tej takiej ramce, zobaczcie, przeczytajmy kilka wersetów. Niech to zabrzmi w naszych uszach właśnie o tych nieludzką ręką. A więc dzieje apostolskie. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co jest na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi. Uwaga, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, tak? Człowiek nic nie może uczynić dla swojej relacji z Bogiem. Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Drugi list do Koryntian. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga. Dom w niebie. Nie rękami zbudowany, tak? Znowu, naszą przyszłość przygotowuje Bóg, nie my sami. Hebrajczyków. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek. Uwaga! Nie ręką zbudowany. I to nie jest z tego stworzonego świata pochodzący. Zobaczcie, tam chciałbym zwrócić waszą uwagę na tą frazę, która się ciągle tu powtarza. Nie ręką zbudowany. Tak samo jak to obrzezanie chrystusowe, ono nie jest dokonane ludzką ręką. I teraz zobaczcie, taka sprawa. Dla Żydów. Czym było obrzezanie dla Żydów? Mówię teraz o tym cielesnym, starotestamentowym obrzezaniu. Po pierwsze, było identyfikacja ludu Bożego, tak? Bożego wybrania. To jest pierwsze. Dla Żydów to była identyfikacja. Kto był obrzezany? Ten należał do ludu Bożego, tak? Nawet o innych, Biblia o innych narodach, jak się wyraża? Nieobrzezani, tak? Że oni są nieobrzezani. Druga rzecz, świat dzielił się dla Żydów na obrzezanych i nieobrzezanych, tak? Jedni byli obrzezani, to ci, którzy należeli do Boga, drudzy to byli nieobrzezani. I po trzecie, obrzezanie było pieczęcią wybrania, tak? Obrzezanie było pieczęcią. Było jak gdyby takim znakiem, widocznym znakiem wybrania. To dla Żydów oznaczało obrzezka. Obrzezka dokonana na ciele, wiemy jak to było, nie będziemy sobie tego powtarzać. Uwaga, czy dzisiaj mamy obrzezanie? Czy dzisiaj obrzezanie jest ważne? Uwaga, powiem tak. Dzisiaj obrzezanie nadal jest identyfikacją wybrania. Dzisiaj obrzezanie jest... Dzisiaj świat dzieli się nadal na obrzezanych i na nieobrzezanych. Uwaga, dzisiaj nadal obrzezanie jest pieczęcią wybrania. Ale jest to zupełnie inne obrzezanie. Rozumiecie, co mam na myśli? Jest to identyfikacja Bożego Ludu? Tak. Ci, którzy są obrzezani, należą do Bożego Ludu. Świat się dzieli na obrzezanych i na nieobrzezanych, tak jak wtedy. I jest to pieczęć wybrania. Fakt. Uwaga, ale to zupełnie inne obrzezanie. O tym obrzezaniu, o którym my mówimy, tak? Dokonanym nie ręką ludzką na ciele, mówi Paweł w drugim rozdziale listu do Rzymian. Mamy tutaj to. Czytam. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz. I uwaga, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. I jeszcze drugi fragment z listu do Filipian mówi to samo. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak mówi Paweł prosto. My bowiem jesteśmy obrzezani. Filipianie byli poganami, prawda? On mówi, my bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Czyli zobaczcie, Paweł nie mówi, nie, obrzezanie już nie ma znaczenia, tak? Mówi, nie, obrzezanie nadal jest. ale jest to zupełnie inne obrzezanie. I co ciekawe, słuchajcie, o takim obrzezaniu, o obrzezaniu w duchu, dokonanym nie ręką ludzką na ciele, ale o obrzezaniu duchowym, mówił Stary Testament. I zakon, i prorocy o tym mówił. Tu macie następną ramkę, w której widzimy, jak zakon o tym mówił i prorocy o tym mówili. Piąta Księga Mojżeszowa, 10-16. Obrzeźcie więc nieobrzeźcie waszego serca, a waszego karku już nie zatwardziajcie. O czym mówi to? Prawda? Czy to jest mowa o obrzezaniu cielesnym? Nie. Następnie. I obrzeże, następny werset. I obrzeże Pan Bóg Twój twoje serce i serce twojego potomstwa, abyś miłował Pana Boga twego z całego serca, z całej duszy twojej, abyś żył. Zobaczcie, tylko obrzezane serce może miłować Boga. Tak? Dalej, trzecia księga Mojżeszowa. Zaprowadzę ich do ziemi progów. Wtedy ukorzy się ich nieobrzezane serce. I prorocy też tak mówi. Jeremiasz 4:4. Obrzeźcie się dla Pana i usuńcie nieobrzeskie waszych serc. Uwaga, kto ma to zrobić? Usunąć nieobrzeskie serca. Kto? Mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu. Prawda? Ci, którzy cieleśnie byli przecież obrzezani. I Jeremiasz w 9 rozdziale mówi jeszcze, gdyż wszystkie narody są nieobrzezane. No prawda. Ale co jeszcze dalej mówi? I cały dom Izrael jest nieobrzezanego serca. Czyli zobaczcie, wszystkie ludy są nieobrzezane, ale okazuje się, że również nieobrzezany jest kto? Izrael, prawda? Bo to nie to obrzezanie czyni człowieka prawdziwie przynależnym Bogu. Już o tym Stary Testament mówił. Dlatego Paweł mówi tak, nie! Oni mają rację, obrzezanie jest konieczne. Obrzezanie nadal jest identyfikacją Bożego ludu. Je dalej świat się dzieli na obrzezanych i na nieobrzezanych. Dalej jest to pieczęć wybrania. Ale chodzi tutaj, teraz chodzi o zupełnie, ale to zupełnie inne obrzezanie. Dobra, przejdźmy do tej drugiej cechy tego obrzezania, mianowicie tam jest napisane, że jest to przez wysucie się grzesznego ciała ziemskiego. Tak? Powiedzieliśmy o tym nieludzką ręką, teraz o tym wysuciu się ciała. W języku greckim znowu się pojawia to niezwykłe połączenie, słuchajcie, pamiętacie, jak rozróżnialiśmy soma i sarks, tak? I znowu się pojawia to soma tes sarkos, czyli ciało ciała. Znów, prawda? Że mamy, że Chrystus, tam jest w 16 wersecie, tak? W 22, przepraszam, jest napisane, że Chrystus, i odnosi się do śmierci Chrystusa to, jest napisane, że Chrystus umarł w ciele ciała, tak? A więc pamiętacie, mówiliśmy o tym, że Chrystus przyjął ciało fizyczne, tak? A razem z nim przyjął cielesność. Cielesną naturę, prawda? Pamiętamy, że sarkos nie musi być od razu grzeszny. Po prostu chodzi o naturę. Cielesną naturę, prawda? I teraz zobaczcie. Chrystus przyjął to na siebie. Po co? Aby z nas to zedrzeć. Wiecie dlaczego? Bo nasze sarkos jest skażone grzechem. I teraz zwróćcie uwagę. Co on zrobił? Kiedy Chrystus umierał, tak? Zdarł z nas tą starą cielesność. Powiedzmy sobie tak. Chrystus wwlekł ze mnie stare i wszystko stało się nowe. Pamiętacie, tak mówili do Koryntian. Chrystus został ukarany za mój grzech tam, na krzyżu Golgoty i zdarł ze mnie przekleństwo grzechu. Po co zdarł ze mnie przekleństwo grzechu? Aby przyodziać mnie w swoją sprawiedliwość. Zgadza się? A więc zobaczcie, jego śmierć jest moją śmiercią dla grzechu. Obrzezanie Chrystusowe to jest Jego śmierć. Obrzezanie Chrystusowe to nie jest coś, czego Chrystus dokonał dla nas. Na nas, prawda? Na nas, to tak powiem. Ale obrzezanie Chrystusowe to jest coś, czego Chrystus sam doświadczył. W obrzezaniu starotestamentowym przelewała się krew i kawałek ciała umierał. Niewielki kawałek ciała, natletek. Tak pamiętacie, nie? W obrzezaniu nowego przymierza znów się przelewa krew, ale nie umiera kawałek ciała. Umiera cały człowiek. Chrystus umarł, a my umieramy razem z Nim. Po co? Aby stare przeminęło, aby zwlec w nas starą cielesność i przyodziać nas w płaszcz sprawiedliwości. Czy to jest jasne? Okej. Okay. Chrystus umarł, ja umarłem razem z Nim i to właśnie jest obrzezanie Chrystusowe. Chcę powiedzieć, że to obrzezanie Chrystusowe, żebyśmy to rozkodowali, jest niczym innym jak śmiercią Chrystusa na krzyżu. To nie śmierć kawałka ciała, ale Chrystus przyszedł i wypełnił to. I okazuje się, że był to tylko znak i cień śmierci całego człowieka. Śmierci Syna Człowieczego, śmierci Syna Bożego na krzyżu Golgoty. Przez tą śmierć my sami zostaliśmy zwleczeni, jak to jest powiedziane, takie ładne słowo, rozebrani z tego ciała i teraz już nie żyjemy dla świata, ale żyjemy w duchu. Zobaczcie, jeszcze tutaj na drugiej stronie już jesteśmy. 1 Piotra 3,18 mówi o tym, czego doświadczył Chrystus, a następny werset Rzymian 8 mówi o tym, czego my również doświadczamy razem z Nim. Chrystus doświadczył, 1 Piotra 3,18, gdyż i Chrystus za grzechy cierpiał. Sprawiedliwy za niesprawiedliwy, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć. Amen. Lecz w duchu został przywrócony życiu. To, czego doświadczył Chrystus. W ciele poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Zobaczcie, my razem z Nim, albo jak mówi często Paweł, my w Nim również doświadczamy. Czytamy 8:8-9 Rzymian. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Czyli jeżeli nadal ciągle, słuchajcie, jesteś ubrany w cielesność, tak? Cały czas jesteś ubrany w to soma tes sarkos. Bogu podobać się nie możesz. Ale co dalej jest napisane? Ale wy nie jesteście w ciele, bo śmierć Chrystusa zdarła z was to ciało. Nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Nie żyjesz już w ciele, nie żyjesz już w starym człowieku, nie żyjesz już w tym skażonym sarks, skażonym grzechem sarks, ale żyjesz w duchu. To jest twoje nowe życie. Idziemy dalej. W śmierci Chrystusa dokonała się nasza śmierć dla grzechu, abyśmy mogli żyć nowym życiem w duchu. Jeśli jednak Chrystus jest w was, Rzymian 6:10, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was? Pytanie, czy duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w tobie? Jeżeli mieszka, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Amen. Ciało to soma te sarko zostało z ciebie zdarte przez śmierć Chrystusa. Po co? Abyś mógł być przyodziany płaszczem sprawiedliwości. Abyś nie żył już według cielesności, według sarc, ale abyś zaczął żyć według ducha. Prawda? Dlatego, że ci, którzy według ducha, według ciała żyją, co? Umierają. A ci, którzy według ducha żyją, żyją. Idziemy dalej. Co moglibyśmy powiedzieć coś takiego, słuchajcie. Nie bądźmy jak Galacjanie, którzy rozpoczęli w duchu, czyli co to znaczy? Polegając na tym, czego dokonał Chrystus, tak? A chcieli kończyć w ciele, czyli polegając na tym, czego oni sami mogą dokonać. Zgadza się? Rozpoczęli. To jest niesamowite. Chrystus, umierając, zapewnił nam życie, usprawiedliwienie, uświęcenie. Oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Amen. Ale przyszli jacyś ludzie i mówią, to nie takie proste. Jeszcze powinniście coś tam dodać, tak? Galacjanie powoli, powoli zaczęli odsuwać się od łaski i powoli przestali polegać na tym w pełni, na tym, czego dokonał Chrystus. I powoli, powoli coraz bardziej chcieli polegać na tym, czego oni sami mogą dokonać, prawda? Wracali jak gdyby od tej świątyni nie ręką zbudowaną, tak? Ku świątyni tej ziemskiej, która została wzniesiona przez ludzkie ręce. Wiecie, kiedy mówimy o obrzezaniu, to nie sposób jest przynajmniej wspomnieć Abrahama, prawda? Przynajmniej trzeba, bo byłoby to niepełne, gdybyśmy Abrahama tutaj nie przywołali, więc Oczywiście to jest znana historia. Pamiętacie, jak studiowaliśmy szczególnie czwarty rozdział listu do Galacjan, to kiedy tam Abraham jest opisany bardzo, bardzo szeroko i pamiętacie te wszystkie rzeczy, że Abraham nie został usprawiedliwiony dlatego, prawda, że został obrzezany, prawda, czy coś takiego. Tylko dlaczego został Abraham usprawiedliwiony? Pamiętacie? Bo uwierzył Bogu, prawda? I to jest bardzo istotna rzecz. Jego usprawiedliwienie i to, że Bóg go przyjął, nie wynikało z jego obrzezania, jego posłuszeństwa, tak? Ale z tego, że Abraham zaufał Bogu. Zobaczcie, czwarty rozdział listu do Rzymian. Tu mamy zapisane 9, 11 i 12 werset. Czyli więc to błogosławieństwo. Teraz miejcie przed sobą Kolosan, którzy byli z pogan. Miejcie przed sobą swoje własne życie, też jesteście z pogan. I zobaczcie, co tu jest napisane. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się, to błogosławieństwo oczywiście mowa o zbawieniu, usprawiedliwieniu, tak? Odnosi się tylko do obrzezanych? Czy też i do nieobrzezanych? I wyjaśnia Paweł tak. Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość, aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych, i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezanych, którzy są, uwaga, nie tylko obrzezani, tak, ale co? Ale wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Czyli co jest istotne? Obrzezanie czy wiara? Paweł w czwartym rozdziale, listu do Rzymian niesamowicie wyjaśnia, prawda, naświetla to, że sprawiedliwi mogą być tylko ci, którzy ufają Bogu. Że sprawiedliwi nie możemy się stać przez cokolwiek, czego dokonamy, jakichkolwiek religijnych rytuałów, jakichkolwiek osiągnięć nie będziemy mieli w swoim życiu. Nie możemy przez to zostać przez Boga usprawiedliwieni. I możemy dzisiaj powiedzieć tak, słuchajcie, i my także uwierzyliśmy, zaufaliśmy Bogu, polegamy nie na tym, czego może dokonać ludzka ręka, polegamy nie na tym, czego my sami możemy dokonać, tak, ale polegamy na tym, co czyni Bóg, co uczynił Bóg, co czyni Bóg, i w nadziei wierzymy, że Bóg nadal będzie czynił, tak, że Bóg cię usprawiedliwił już, że cię dzisiaj uświęca i przyjdzie czas, kiedy staniesz razem z Nim w chwale, w uwielbieniu. Amen? I wszystko to dokonywane jest nie ludzką ręką, tak jak tutaj mówi Paweł, tak, ale mocą Bożą. Bóg posłał swojego Syna na śmierć. To jest obrzezanie, którego On doświadczył. To jest obrzezanie, prawda?
Jezus, kiedy miał 8 lat, według zakonu przyniesiono go i został obrzezany, prawda?
Cieleśnie. Według zwyczaju swojego ludu. Ale prawdziwe obrzezanie było dopiero przed nim, tak? Prawdziwe obrzezanie, to duchowe, chrystusowe obrzezanie, to był krzyż Golgoty. Kiedy przelewa się krew i umiera cały człowiek, a nie tylko kawałek ciała. Prawda? To jest bardzo ważna rzecz. Co dalej? Bóg posłał swojego Syna, On doświadczył tego obrzezania, a my, uwaga, tego obrzezania duchowego, o którym mówimy dzisiaj, doświadczamy w Nim i tylko w Nim i tylko z Nim możemy go doświadczyć. Bo inaczej mówiąc, On umarł, a ja umarłem razem z Nim. Żyje już więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Pamiętacie, Galacjan 2:20. Fizyczne, starotestamentowe obrzezanie w żaden sposób nie mogło pokonać mocy grzechu. Mogło? Gdyby mogło, to wszyscy ci, którzy byli obrzezani w Izraelu, tak, panowaliby nad grzechem, a jakoś nie ma doniesień o tym, że ktoś był sprawiedliwy, tak? Nie mogło pokonać mocy grzechu, ale uwaga, to obrzezanie w duchu, śmierć Chrystusa, to obrzezanie duchowe właśnie taką moc ma. Ono zwycięża grzech. Śmierć Chrystusa zwycięża grzech. Jest piękny obraz w Starym Testamencie. Chciałbym, żebyśmy przeczytali 3 wersety z drugiej Księgi Mojżeszowej. Jest przepiękny obraz, w jaki sposób to obrzezanie starotestamentowe było cieniem, obrazem, typem tego duchowego obrzezania, które jest śmiercią Chrystusa. Zobaczcie. Druga Mojżeszowa, 4 rozdział, 24 do 26 wersetu. Tutaj macie to napisane. Przeczytajmy razem. To było takie wydarzenie dość niezwykłe w życiu Mojżesza. czasie drogi na noclegu natarł na niego, czyli na Mojżesza, Pan. I chciał go zabić. Zawsze, jestem, jak czytam, to jestem zgubiony. Mówię, że co jest grane, nie? Bóg natarł na swojego sługę, najpierw mu wyznaczył zadanie, a potem teraz go chce zabić. I chciał go zabić. Wtedy Sypora wzięła ostry kamień, odcięła na pletek syna swego i dotknęła nim sromu Mojżesza i rzekła: jesteś mi oblubieńcem krwi. I zaniechał go. Wtedy ona rzekła: oblubieńcem krwi przez obrzezanie. Wow! Zobaczcie, jaki to jest piękny obraz obrzezania Chrystusowego, tego, co się dokonało na krzyżu Golgoty. Gniew Boży, co ten obraz mówi? Zobaczcie, po pierwsze, gniew Boży ciąży nad każdym grzesznikiem. Amen? Zapłatą za grzech jest śmierć. Gniew Boży ciąży nad każdym grzesznikiem. Bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechu. Zgadza się? A więc zobaczcie, tu jest ten obraz. Grzeszny człowiek, Mojżesz, święty Bóg, naciera na niego po co? No, po co? Żeby go zabić, nie? Dlatego, że taka jest naturalna, normalna konsekwencja. Zapłatą za grzech jest śmierć. I co się tam dzieje? Oto przelana krew powstrzymuje Boży gniew. Powstrzymuje wykonanie wyroku. Powstrzymuje śmierć. Dziś Bóg mówi tak. Do ciebie, który wierzysz, mówi tak. W Chrystusie jesteś mi oblubieńcem krwi. Więcej. W Chrystusie jesteś mi oblubieńcem krwi przez obrzezanie. Czyli jak? Jesteś oblubieńcem Bożym przez śmierć Chrystusa. Inaczej tym oblubieńcem stać byś się w żaden sposób nie mógł. Tylko śmierć Chrystusa jest tym, co wprowadza nas do Bożego domu. Co wprowadza nas w relację z Bogiem. Wtedy Sypora mówi: jesteś mi oblubieńcem krwi przez obrzezanie. I dzisiaj jest dokładnie to samo. Jesteśmy oblubieńcami Bożymi przez obrzezanie Chrystusowe, czyli przez Jego śmierć. Wtedy przelała się krew na pletka syna Mojżesza. Tak, to jest obraz. I to powstrzymało śmierć. Teraz możemy powiedzieć, przelała się krew świętego Syna Bożego. I to zwyciężyło śmierć. W moim, w twoim życiu. W życiu każdego, kto wierzy. Dla Żydów, idźmy dalej, tak? Dla Żydów, poganin, czyli ktoś taki jak ty i ja, albo jak Kolosanie właśnie dokładnie, nie? Żeby mógł przystąpić do ludu Bożego, to musiał spełnić trzy rzeczy, trzy warunki, słuchajcie. Historycznie ten sam. Po pierwsze, miał się dać obrzezać. Po drugie, zanurzenie w wodzie. Takie rytualne zanurzenie w wodzie było potrzebne, jakby obmycie takie, jak chciał się stać Żydem, jak chciał przystąpić do ludu Bożego. I po trzecie, jeżeli było to możliwe, miał złożyć ofiarę w świątyni. Ofiarę, tak? Zobaczcie, a więc jeżeli chciał ktoś, jakiś poganin, chciał stać się Żydem, musiał spełnić te trzy warunki. Po pierwsze, dać się obrzezać. Po drugie, zanurzyć się w wodzie, takie rytualne obrzezanie, było tak, jakby on zaczynał nowe życie. I po trzecie, miał złożyć ofiarę w świątyni. Uwaga! Co dzisiaj chcemy powiedzieć? Żadnej z tych rzeczy, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem dzisiaj przez Chrystusa, chociaż jesteś poganinem, jakimś kolosaninem albo koszalinaninem, czy jakimkolwiek innym, tak? To żadnej z tych rzeczy się nie brakuje. Żadnej. A wszystkie zostały wypełnione takie, na krzyżu, w śmierci Chrystusa. One wszystkie zostały tam spełnione. Zobaczcie, w jaki sposób. Po pierwsze, Jego śmierć to jest nasze obrzezanie. Długo o tym mówiliśmy, tak? Jego śmierć to jest nasze obrzezanie. Jego śmierć to jest nasza śmierć dla grzechu. Zgadza się? A więc jesteśmy obrzezani czy nie?
Tak.
Rozumiecie, co mam? Jesteś obrzezany. Co ciekawe, obrzezanie cielesne było dostępne tylko dla mężczyzn. A obrzezanie duchowe, czyli możemy dzisiaj powiedzieć śmiało, tak jak mówiliśmy kiedyś na konferencji, że siostry to też bracia, tylko że siostry. Nie? Czyli zobaczcie, obrzezanie to jest coś, co my mamy w śmierci Chrystusa. Jesteśmy obrzezani. Po drugie, w Jego śmierć jesteśmy zanurzeni. Nie w wodzie, tak? Ale jak mówi list do Rzymian 6, rozdział 3, 4 werset, czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy zanurzeni. Tam jest oczywiście w naszym tłumaczeniu słowo ochrzczeni, tak? Ale jest greckie słowo baptizo, które oznacza co? Zanurzyć. Zostaliśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa. Pogrzebani, wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Ale zobaczcie, jesteśmy obrzezani?
Tak.
Jesteśmy zanurzeni?
Tak.
O ofierze chyba nie muszę wam mówić. Tak? Bo wszystkie ofiary Starego Testamentu zostały wypełnione właśnie nigdzie indziej, tylko w śmierci Syna Bożego na krzyżu Golgoty. W liście do Hebrajczyków czytamy takie jest porównanie pomiędzy starymi ofiarami a ofiarą Chrystusa. 10 rozdział, 11 i 12 werset. A każdy kapłan, o starotestamentowym kapłanie teraz, codziennie sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów, a więc musiały być powtarzane, prawda? Ale teraz idziemy do Chrystusa. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Tak? Usiadł, bo zostało dokonane. Tak? Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy teraz są uświęcani. Nie potrzeba więcej ofiar. A więc zobaczcie, jeszcze raz się temu przyjrzyjcie. Możecie śmiało powiedzieć, należy do Izraela. Możecie śmiało powiedzieć, należy do ludu Bożego. Możecie śmiało to powiedzieć, dlaczego? Bo wszystkie te trzy warunki zostały spełnione. Uwaga, nie przez ciebie, ale przez Niego, kiedy umierał na krzyżu Golgoty. Zostałeś obrzezany, obrzezaniem Chrystusowym. Zostałeś zanurzony w Jego śmierci. I ta ofiara, którą On wtedy złożył, jest ofiarą, która jest ofiarą za ciebie. 12 werset przeczytamy. Teraz już, już kończymy teraz. Wraz z Nim, czyli z Chrystusem, zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. Chrzest. Zanurzenie w wodzie. Zobaczcie, w Nowym Przymierzu, i to warto jest, żeby to pamiętać, nie? Uwaga, w Nowym Przymierzu ono jest bardziej obrazem śmierci niż obmycia. Te obmywania starotestamentowe, te zanurzenia w wodzie, one raczej mówiły o obmyciu, prawda? Obmyciu jakiegoś brudu, obmyciu jakiegoś czegoś starego, tak? Ale uwaga, chrzest jest bardziej obrazem śmierci niż obmycia. To nie jest tak, że my po prostu jesteśmy powierzchownie brudni i woda z nas zmywa coś, tak? Nie. To jest obraz śmierci, które zanurzamy się w śmierci Chrystusa. Zewnętrzny znak tego, że On umarł za mnie, tak? Zanurzam się jak gdyby w Jego śmierci. Że Jego śmierć stała się naszą śmiercią. A jak śmierć jest, słuchajcie, to musi być i co? I pogrzeb, nie? Jeszcze raz wracamy do tego Rzymian 6, 3, 4. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Razem z Nim umarliśmy, to jest obrzezanie Chrystusowe, i razem z Nim jesteśmy pogrzebani przez chrzest. I uwaga, to nie koniec. Razem z Nim zostajemy wzbudzeni do nowego życia. Tak? Bo uwierzyliśmy, że Bóg wzbudza z martwych. Bo uwierzyliśmy, że to nasze życie nie idzie ku śmierci, ale dzięki śmierci Chrystusa możemy żyć nowym życiem. Że cielesność została z nas zdjęta, zdarta, tak? A przyobleczeni zostaliśmy w sprawiedliwość Chrystusa, w Jego świętość, że zostaliśmy przyodziani w życie wieczne. My, którzy uwierzyliśmy, że Chrystus umarł, a my umarliśmy razem z Nim. Że został pogrzebany, a my pogrzebani zostaliśmy razem z Nim. Że został wzbudzony z martwych, a my zostaliśmy wzbudzeni z martwych razem z Nim. To jest Ewangelia, którą głosił Paweł, słuchajcie. Pamiętacie, jak on ją syntetycznie, pięknie zapisał w pierwszym liście do Koryntian? Czytaliśmy już, a jeszcze raz.
Pierwszy werset, ostatni werset na tych waszych kartkach. Tylko przypominam wam, bo to jest trzeci, czwarty werset, tylko zapisałem. Ale pierwszy werset zaczyna się tak. A chciałbym wam przypomnieć Ewangelię, którą wam głosiłem. I zobaczcie teraz, on mówi tą Ewangelię. Mówi tak. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem. Po pierwsze, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Amen? Chrystus umarł. Po drugie, i że został pogrzebany. Amen? Został pogrzebany. I że trzeciego dnia został zmartwychwzbudzony według pism. Zobaczcie. Umarł, został pogrzebany i został wzbudzony z martwych. A ty razem z nim umarłeś, zostałeś pogrzebany i zostałeś wzbudzony do nowego życia. To jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Chrzest jest obrazem, tak, naszego zerwania ze starym, z tym, co przeminęło, zewleczenia z nas tego starego i przyobleczenia nas w nowe życie. Teraz, zobaczcie, co się dzieje teraz. Teraz zanurzeni w tym, czego Bóg dokonał w Chrystusie, czyli w Jego śmierci zostaliśmy zanurzeni, tak? To jest właściwie prawdziwy nasz chrzest. Kiedy zbieramy się, słuchajcie, nie wiem, chyba chrzest będzie niedługo w zborze, tak słyszałem? Kiedy zbierzemy się i zobaczymy tych ludzi, którzy wchodzą do wody, to tak naprawdę zobaczymy tylko zewnętrzny obraz czegoś, co dokonało się wcześniej, gdzie? W duchu, prawda? Chrzcimy, mówimy, że chrzcimy wierzących, czyli najpierw ten człowiek musiał zostać zanurzony w śmierć Chrystusa, tak? Razem z nim pogrzebany i razem z nim wzbudzony do życia. A to, co się stanie, to, co będziemy oglądać, będzie tylko zewnętrznym obrazem, zgadza się? Gdyby chrzest był samą rzeczywistością, to musielibyśmy powiedzieć, człowiek nie może być bez chrztu zbawiony. Ale to jest nieprawda. Nie? Prawdziwy chrzest, ten duchowy chrzest, to zanurzenie Chrystusa i Jego śmierć odbywa się w duchu. Tak? A to, co oglądamy w Kościele, żebyśmy oglądali tego jak najwięcej, jest tylko zewnętrznym obrazem tego, czego, co się dokonało w duchu. Uwierzyliśmy, że chociaż umarliśmy w grzechach, słuchajcie, Bóg ma moc wzbudzać z martwych. Ma moc? Jeżeli Bóg nie wzbudza z martwych, to daremna jest nasza wiara. Tak? Przeżyjemy jeszcze tam ile komu dane, 20 lat, 15, czy więcej nawet. I koniec. I zobaczcie, tutaj chciałbym wrócić na chwilę do 18 wersetu. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym wzbudzeniu Chrystusa z martwych, tak? Uwierzyliśmy, że Bóg wzbudza z martwych, ale zobaczcie, 18 werset. Chrystus jest głową ciała, Kościoła, uwaga, On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, tak? A więc zobaczcie, jako pierwszy został wzbudzony Chrystus. Ale jeżeli jest powiedziane jako pierwszy, to znaczy, że będą następni. Tak? I wszyscy, każdy z nas, kto wierzy, że jego życiem jest Chrystus, to jest ten następny. Tak? I wielu po Chrystusie zostanie zmartwychwstanym wzbudzony. On jako pierwszy, a po nim ci, którzy ufają Niemu. On jest pierwszym, który został wzbudzony z umarłych. On jest początkiem nowej ludzkości. On jest początkiem nowego życia, nowego stworzenia. On jest pierwszy, ale po nim wielu innych. Między innymi i wy wszyscy, którzy wierzycie, że Chrystus umarł i wy umarliście razem z Nim. Że Chrystus został pogrzebany i wy zostaliście pogrzebani razem z Nim. Że Chrystus zmartwychwstał i wy też zbudzeni zostaliście do nowego życia. Amen?
Amen.
Za tydzień będziemy czytali wersety od 13 do 15, gdzie zobaczymy, jak potężne skutki w całym wszechświecie miała śmierć Chrystusa na krzyżu Golgoty. Zapraszam, a na dzisiaj już koniec. Pomódlmy się jeszcze chwilę, tylko dobrze?